naszym studiu witam bardzo serdecznie naszych gości, a pośród nich są siostra Julia Stanisława Bakalarz, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Jest również ksiądz Wiesław Baniak, ksiądz ze Zgromadzenia Sług Miłości.
Witam wszystkich serdecznie.
I jest z nami, znany z anteny Radia Maryja i telewizji Trwam, ojciec Maksymin Marek Tandek, ojciec franciszkanin.
Pokój i dobro wszystkim słuchając.
Pozdrawiam jeszcze raz. Dzisiejsze rozmowy niedokończone, dzisiejszy czas wzrastania to czas, kiedy chcemy mówić w dniu życia konsekrowanego. No o czym? O życiu konsekrowanym. Dlatego tacy goście, dlatego też taki temat. Siostro, może najpierw kilka słów takiego przedstawienia się o sobie, kilka słów.
Jak to przedstawiać ludziom młodym, którzy słuchają być może w tej chwili nas, przede wszystkim to jest z myślą o nich. Może zaczęłabym od tego, że jestem siostrą zakonną dominikanką już blisko 25 lat w zgromadzeniu. A w tym znaczną część tego czasu Pan Bóg dał mi spędzić z ludźmi młodymi, zarówno katechizując ich, jak i w duszpasterstwie młodzieży, w duszpasterstwie powołań kilkanaście lat. Stąd moja dzisiaj tutaj obecność, co prawda w innym już pewnie trochę charakterze ze względu na obecną moją funkcję przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika, a także członka Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań i członka Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, opiekunki Komisji Powołaniowej. To wszystko sprawia, że ta obecność tutaj w Radio Maryja w dniu poświęconym życiu konsekrowanemu, a więc również temu spoglądaniu na powołania, jest dla mnie szczególnie droga. I tak bardzo ciepło i serdecznie chciałabym już na samym początku pozdrowić tych młodych ludzi, którzy w dniu dzisiejszym chcą zasiąść przy radioodbiornikach, słuchać Radio Maryja, zechcą do nas zatelefonować, żeby móc wspólnie pochylić się nad tajemnicą powołania człowieka, w tym także powołania do Bożej służby, do życia konsekrowanego. Przyjechałam tutaj z Krakowa i w Krakowie zresztą znaczną część swojego czasu dotychczasowego spędziłam. Jeśli będzie potrzeba, w trakcie z pewnością będziemy mogli więcej, będę mogła również powiedzieć o naszym życiu, o życiu zakonnym, o życiu konsekrowanym, żeńskim życiu konsekrowanym w Polsce, ale na razie rozumiem to tylko przedstawienie.
Siostro Julio, w takim razie może konkretnie, gdzie siostra się urodziła?
Pochodzę z diecezji tarnowskiej. Urodziłam się w Lipnicy Murowanej, tej samej Lipnicy, z której wielcy święci, błogosławiony Szymon z Lipnicy, zresztą już wkrótce święty, Szymon z Lipnicy już wkrótce, święta Urszula Leduchowska związana z Lipnicą Murowaną i jej rodzona siostra Maria, błogosławiona Maria Teresa Leduchowska. Przy czym mieszkam obok w małej miejscowości Gosprzydowa i w tym momencie pozdrawiam wszystkich Gosprzydowian i pozdrawiam moich bliskich z tamtej okolicy, moich rodzonych braci, trzech dominikanów, bo taka jest nasza rodzina.
Wiemy zatem, że siostra ma trzech braci, to całe rodzeństwo?
Żyjące tak. Pan Bóg tak przedziwnie sprawił, tak przedziwnie prowadził naszych rodziców, naszą rodzinę, że najpierw pozabierał sobie nasze starsze rodzeństwo trochę inaczej, w niemowlęctwie. Rodzice długo nie mogli doczekać się potomstwa takiego, które mogłoby się w zdrowiu rozwijać, a później, kiedy już zostaliśmy nasza czwórka, to po kolei tak sobie widocznie Pan Bóg zaplanował, Pan Bóg ma swoje przedziwne, tajemnicze pomysły, które realizuje w nas, poprzez nas i te piękne pomysły dzięki naszym wspaniałym rodzicom, którzy składali też wielką ofiarę, tak jak to dzisiaj święto ofiarowania, myślę, że wielką ofiarę, zwłaszcza ze względu na układy rodzinne, wcześniej zmarło nam tatuś, moi starsi bracia trzej, po kolei, że tak powiem, odeszli służyć Panu Bogu w zakonie dominikańskim. Mnie przyszło na tę ścieżkę wchodzić na końcu, ale czy powołanie na końcu, trudno mi powiedzieć. Pan Bóg miał swoje drogi, swój czas.
Siostro, zatem jeszcze jedno tylko pytanie. Jak długo siostra jest już siostrą zakonną po ślubach?
Dla mnie jest dzisiaj taki piękny dzień, bo 26 lat temu dzisiaj byłam przyjęta do zgromadzenia.
Gratuluję.
Dziękuję pięknie. A ja się cieszę i dziękuję Panu Bogu i moim najbliższym, moim rodzicom i zgromadzeniu. Matka Barbara, która mnie wtedy przyjmowała do zgromadzenia.
Jest z nami ksiądz Wiesław, księże Wiesławie. Jak to jest u księdza?
Myślę, że piękno Chrystusa, fascynacja Jego misją jest chyba tym szczególnym elementem, który pozwolił na to, że mogę dzisiaj tutaj być i mówić, dlatego że to piękno, które przyciąga także i nas młodych, jest właśnie tym elementem, że jestem dzisiaj tutaj razem. Życie zakonne moje. Przede wszystkim 12 lat temu pojawiła się ta przygoda, przygoda pójścia za Chrystusem. Było to zafascynowanie. Zafascynowanie Chrystusem, który był w osobie potrzebującej. Było to takie dość ciekawe wydarzenie. Stojąc pewnego razu w Krakowie na przystanku tramwajowym, dostrzegłem osobę niepełnosprawną, która starała się wsiąść do tramwaju. I wobec tyle osób, które były na przystanku, nikt jakoś nie pokusił się, aby pomóc temu człowiekowi. I wtedy przyszła mi taka myśl, no i cóż z tego, że mam zdrowe ręce, zdrowe nogi, jeżeli te ręce, te nogi nikomu nie służą. Myślę, że był to właśnie taki szczególny moment, który pozwolił mi odkryć, być dla drugiego człowieka tak, jak był dla nas Chrystus. I w ten sposób powoli zaczęło się rozwijać, dojrzewać to moje powołanie zakonne i kapłańskie. Poszukiwałem zgromadzenia zakonnego, które właśnie taki charyzmat pragnie nieść i co ciekawe, znalazłem w ówczesnym czasopiśmie Królowa Apostołów informację, że Zgromadzenie Zakonne Sług Miłości pragnie rozwijać w Polsce swoją misję, posługę wśród najuboższych, najbardziej potrzebujących, ale potrzebuje młodych, odważnych, którzy nie boją się podjąć tej przygody. Oczywiście, jak każdy młody, mamy w sobie piękne ideały, mamy też i w sobie tę odwagę. Wydaje nam się, że mamy świat w kieszeni. W związku z tym jesteśmy gotowi na czasami bardzo ryzykowne przygody. I tak stało się też i w moim życiu. Zaryzykowałem i wyjechałem do zgromadzenia, którego postulat nowicjat mieścił się we Włoszech i tam też skończyłem.
Księże Wiesławie, do tego może wrócimy, bo myślę, że już zrobiliśmy taką atmosferę zaciekawienia, ale jakby ksiądz mógł o sobie kilka słów powiedzieć, jakie rodzeństwo ksiądz ma, skąd ksiądz pochodzi?
Tak jak matka Julia, też pochodzę z diecezji tarnowskiej, z parafii świętego Stanisława w Szczepanowie, parafia słynąca z licznych powołań zakonnych i kapłańskich. Urodziłem się i wychowałem właśnie przy sanktuarium świętego Stanisława w Szczepanowie, gdzie byłem ochrzczony, przyjąłem pierwszą komunię świętą i gdzie również otrzymałem święcenia kapłańskie. Oprócz mnie w naszej rodzinie jest jeszcze moja siostra, nauczycielka matematyki i brat, który niedawno skończył studia.
Tak, a w zakonie jest ksiądz 12 lat, tak? Dobrze?
Tak.
Dobrze kojarzę?
Od pierwszych ślubów mija 12 lat, mam 8 lat kapłaństwa. Obecnie jesteśmy w Polsce od 5 lat. Nowa wspólnota zakonna, jak już wspomniałem, po formacji we Włoszech wróciliśmy do Polski na wezwanie sługi Bożego Jana Pawła II, który pewnego dnia w czasie roku jubileuszowego, spotykając naszych przełożonych, dopytywał się, w jakich krajach pracuje nasze zgromadzenie, niesie pomoc ubogim i pyta, a w Polsce gdzie jesteście? No i przełożeni powiedzieli, no nie ma nas jeszcze w Polsce. I wtedy właśnie Jan Paweł II, zwracając się do przełożonych, mówi, dlaczego was nie ma jeszcze w Polsce? Idźcie do Polski z tym pięknym charyzmatem. I od tego czasu, od roku 2001, jesteśmy w Polsce we dwóch kapłanów razem z grupką pierwszych kleryków Polaków i pragniemy rozwijać nasz charyzmat, naszą działalność w Polsce.
Jest z nami również ojciec Maksymin. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie. I ojcze Maksyminie, też o ojcu byśmy chcieli wiedzieć kilka słów.
No, witam serdecznie wszystkich słuchających, witam serdecznie tych wszystkich, którzy są teraz przy radioodbiornikach. Ja jestem w zakonie ponad 20 lat, pochodzę z Kaszub, najpiękniejszych stron świata, z najpiękniejszej wsi, jaka jest na Kaszubach, koło Lęborka, z Garczegorza. Jestem szóstym dzieckiem moich wspaniałych rodziców, bliźniakiem z moją siostrą, która jest notariuszem teraz. Mam siostrę najstarszą, która jest też misjonarką, franciszkanką misjonarką Maryi. Mam dwóch braci i cztery siostry w sumie. Ta wieś, z której pochodzę, nie miała powołań. Byłem osobą, która mając 18 lat poczuła bardzo, bardzo głęboko pragnienie poświęcenia swojego życia Jezusowi, Matce Najświętszej. Stąd przekroczyłem tę barierę. Dzisiaj jestem najszczęśliwszym zakonnikiem. Cieszę się, że mogę być franciszkaninem. Franciszkaninem, który zwrócił uwagę na ten zakon w Wejherowie przez Kalwarię, która jest w Wejherowie, będąc tam, jeżdżąc z rodzicami, z rodziną na obchody kalwaryjskie. W konfesjonale pewnego dnia powiedziałem, że chciałbym być też zakonnikiem.
Dziękuję za te słowa takiego przedstawienia się. Czas wzrastania na antenie Radia Maryja to zawsze czas też dobrej muzyki, więc zróbmy taki przerywnik muzyczny, aby za chwilę posłuchać też kilku konkretnych słów o tym, czym jest życie konsekrowane.
Więcej, grać byle prędzej, upadać niżej, chcę być ciebie bliżej zawsze. Dostrzegać w tym, na co patrzę, twoje ogniwo, bo tą perspektywą wolność. Ja materią żywą, mądrość twa, niech pokonuje mą skłonność. Bo ja mam dość upadku, wybrałem ciebie, koniec, zatruj faktu. Wskazuje w mroku drogę tak jak morska latarnia. Trwoga mnie ogarnia i beznadziejne lęki. Wtedy chłonę Boga tak jak mikrofon dźwięki. A każde jego słowo dotyka mego ducha. Zwracam się do niego, mu posługa twój słucha. On nigdy nie zawodzi, na prośbę odpowiada. Wraz do mego ucha doskonałe rady wkłada.
Pan jest pasterzem, bo im ja w to wierzę. I już niczego nie brakuje mi. Zielone łąki i spokojne wody. Dobroć i łaska.
trwa czas wzrastania w Radiu Maryja. Naszymi gośćmi są siostra Julia, dominikanka, ksiądz Wiesław, gaudianin, jeśli dobrze powiedziałem, trudne słowo, i ojciec Maksymin, franciszkanin. Myślę, że czy, drodzy, możemy się w ten sposób też posługiwać takimi nazwami zgromadzeń, bo czasami to, zanim człowiek powie zgromadzenie sług miłości, no to przecież o wiele łatwiej jest młodemu człowiekowi powiedzieć gaudianin. Ja nie mówię teraz, kto ma mówić, ale gdybyście, drodzy, nam mogli powiedzieć, czym jest życie konsekrowane w waszym osobistym odbiorze, jak wy je osobiście przeżywacie, to myślę, nam troszeczkę bardziej nakreśli wtedy też, no, o czym my w ogóle mówimy, bo życie konsekrowane, no, dla młodego człowieka dzisiaj, myślę, to jest abstrakcja.
Myślę, że może zaczniemy, skoro mówimy do młodych, od jakiejś anegdoty. Czytałem niedawno w jednym z włoskich czasopism taką anegdotę. Chodzą dwie muchy po suficie i jedna w pewnym momencie zwraca się do drugiej ze słowami: zobacz, jacy ci ludzie są dziwni, chodzą do góry nogami. Myślę, że ta anegdota ukazuje nam, jak często wydają nam się pewne rzeczy bardzo dziwne, niemalże do góry nogami. Myślę, że i dla współczesnego człowieka życie zakonne, życie ślubami, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa jest jak gdyby czymś, nie tylko pójście pod prąd, ale również jakimś takim chodzeniem do góry nogami w tej współczesnej społeczności, gdzie liczą się zupełnie inne wartości. Kiedyś zrobiłem sobie taką krótką statystykę, ilu jest zakonników, sióstr zakonnych, w ogóle osób konsekrowanych, bo myślę, że ten temat później rozwiniemy. Kim w ogóle są osoby konsekrowane? To nie tylko siostry zakonne, księża, to bracia zakonni, to są też i instytuty świeckie, to są dziewice konsekrowane, wdowcy konsekrowani i tak dalej, pustelnicy. Myślę, że potem może rozwiniemy dalej ten temat, ale zmierzam do tego, że w ogóle te osoby konsekrowane stanowią 0,2% całej ludzkości świata. Czyli są jak gdyby taką odrobiną soli, która jest wrzucona do takiego wielkiego garnka z zupą i okazuje się, że ta odrobina, szczypta soli potrafi nadać smak. I myślę, że właśnie życie zakonne jest tym czymś, mianowicie, które nadaje smak. Niesie ze sobą przede wszystkim to piękno miłości Boga do człowieka. Życie zakonne samo w sobie jest elementem konstytutywnym całego też i Kościoła. Jest tym miejscem, gdzie realizuje się w sposób szczególny pójście za Chrystusem, naśladowanie, a więc pójście śladami Chrystusa w konkretnej realizacji miłości do Pana Boga poprzez modlitwę i do drugiego człowieka poprzez gesty miłości. Dzisiejszy człowiek tak bardzo właśnie potrzebuje, jest spragniony tej miłości. Mówi się dzisiaj we współczesnym świecie też o jakimś globalnym zakwestionowaniu ojcostwa. Mówi się o Bogu jako kimś, jako tym wielkim nieobecnym w świecie, jak gdyby się usunął. Myślę, że właśnie jest to jakiś znak, abyśmy wrócili do tych naszych korzeni. Czym jest życie człowieka? Bo przecież każde życie jest powołaniem. Mówimy tutaj o powołaniu jako takim do życia zakonnego, ale pamiętajmy, że każde życie jest powołaniem. Każdy człowiek, który żyje, jest powołany. Jest powołany do życia. Jest powołany do życia, aby to życie przeżyć jak najbardziej szczęśliwie. I dla każdego człowieka Pan Bóg, jeszcze wcześniej nim się urodził, przygotowuje jakiś pewien zestaw, najlepszy zestaw, a na to, aby to życie przeżyć jak najszczęśliwiej, jak najowocniej, aby ten człowiek się zrealizował. A więc to powołanie do życia, które potem realizuje się bardzo konkretnie w powołaniu, czy to do małżeństwa, czy do kapłaństwa, życia zakonnego, życia samotnego i tych innych form, o których przed chwilą mówiłem. A więc jest to przede wszystkim pójście za Chrystusem, spojrzenie w piękno Jego oblicza, oblicza, które do dzisiejszego dnia fascynuje i pociąga wielu młodych. Nie jest to jakaś rzecz nieaktualna. Może tak czasami się wydaje, ale to piękno, które zachwyca wielu młodych. Myślę, że warto by się tutaj pokusić o jakieś, nie wiem, pytanie do tych ludzi młodych, 18-19-latków, którzy przekraczają furty, zakonne progi seminariów. Wiemy, że tych ludzi jest około 7 000 w Polsce dzisiaj. Są to młodzi ludzie, którzy właśnie odkryli, poczuli to, tę szczególną miłość Boga do nich i starają się odpowiedzieć Panu Bogu poprzez dar swojego życia.
No ja myślę, księże Wiesławie, że jest niezwykły czas, w którym my żyjemy. Jest to czas niezwykle atrakcyjny dla wszystkich tych, którzy zwracają uwagę na życie zakonne. Jestem przekonany, że większości młodzieży są niezwykle zainteresowani stylem życia zakonnego, stylem życia mniszego. Jest to coś, co absorbuje, coś, co interesuje, coś, co jestem przekonany, że młody człowiek patrzy z wielkim zaciekawieniem. Ja pamiętam, jako młody chłopak, kiedyś widziałem zakonnika, widziałem jego habit i szedłem, by zobaczyć, w którą stronę on idzie, kim on właściwie jest. Jest to niezwykła przygoda i niezwykle atrakcyjny, mówię w cudzysłowie, styl życia, który imponuje, myślę, tylko w zależności, jak ludzie, którzy żyją w zakonie, jak realizują to swoje powołanie, to myślę, że z tym związana jest owocność tego życia zakonnego. Ale patrząc, mówiąc o powołaniu, jest to zachwycenie się Chrystusem, jest to życie w Jezusie Chrystusie, jest to życie w Bogu, które zaczyna smakować im bardziej, im głębiej wchodzimy w to życie. Ja, będąc w Ameryce, chodząc w habicie w stanie Massachusetts, w Bostonie, wszędzie, gdziekolwiek, cokolwiek musiałem załatwić związane ze studiami czy z moją posługą, to było... Młodzież patrzyła zainteresowanie, zatrzymywali mnie, pytali mnie, kim ja jestem właściwie, dlaczego ten strój jest. Czyli nigdy nie spotkałem się z agresją, nie spotkałem się, czy w metrze, czy w samochodzie, czy w pociągu, nigdy nie spotkałem się z agresją, wręcz przeciwnie, z wielkim zainteresowaniem. I życie, powołanie jest odpowiedzią na życie, które intuicyjnie młodzi ludzie wyczuwają, że jest to życie w Bogu, życie niezwykle interesujące.
Myślę, że część ludzi tak spotyka, jak ojciec tutaj mówi, tak nas spotyka i tak postrzega naszą posługę, ale są i tacy, którzy nie mają właściwie prawie że pojęcia, jak my żyjemy, widzą nas od czasu do czasu na ulicy, nie bardzo wiedzą, jak wygląda życie w środku, tam za tą tajemniczą klauzurą, jaką mogą przeczytać na drzwiach naszych klasztornych pomieszczeń. I często bywa, nie wiem jak w przypadku chłopaków, którzy chcą wstępować do zakonu, ale w przypadku dziewcząt, bardzo często napotykają wtedy taki argument: młodzi ludzie, szkoda cię, marnujesz się, a co ty, nie możesz się normalnie zakochać, nie możesz znaleźć sobie chłopca, nie możesz wyjść za mąż, szkoda twego życia. I myślę, że ten punkt, ten moment, gdyby tutaj zrozumieć, mówimy o życiu konsekrowanym, gdyby zadać sobie to pytanie, co to znaczy życie konsekrowane, czym konsekrowani, albo lepiej, kim konsekrowani, gdyby sobie uświadomić, że ten młody człowiek, który decyduje się wstąpić do zgromadzenia, to człowiek właśnie po uszy zakochany. To nie jest tak, ktoś sobie tam wykalkulował, że wstąpi do zgromadzenia. Może taka kalkulacja na krótką metę by wystarczyła, ale tak normalnie są to ludzie, których dotknęła łaska Bożej miłości. To są ludzie, których olśniła ta miłość do tego stopnia, że przystanęli, zaczęli się zastanawiać, zaczęli zadawać sobie te istotne, egzystencjalne pytania bardzo ważne dla kształtowania ich życia. I w momencie, kiedy... Zresztą to tłumaczy bardzo pięknie sługa Boży Jan Paweł II. Mówi o tym strumieniu miłości, który spływa z krzyża Jezusa Chrystusa, strumieniu miłości odkupieńczej, pada na serce każdego człowieka w tajemnicy powołania Chrztu Świętego, powołania do bycia chrześcijaninem. My wszyscy tego doświadczamy, ale w przypadku daru dla tych wybranych, niektórych, mówimy dzisiaj o powołaniu do życia kapłańskiego, życia zakonnego, konsekrowanego, ta miłość jest taka szczególna, taka inna, taka miłość wybierająca i ze strony człowieka, kiedy spostrzeże tę miłość, kiedy w duszy jego, w umyśle, w sercu zrodzi się to pragnienie, przecież jakoś muszę na to odpowiedzieć, to rodzi się ta miłość odpowiedzi, miłość oddania siebie i to splecienie, to spotkanie tych dwóch miłości, to jest miłość oblubieńcza, to jest to spowicie konsekracją i myślę, gdybyśmy częściej uświadomili sobie, że to miłość nas niesie tak, do właśnie, tej służby Bożej.
Właśnie tutaj siostra Julia mówi o miłości, czyli rysem życia konsekrowanego, życia zakonnego jest miłość i my nigdy nie zrozumiemy życia zakonnego, nikt nie będzie mógł doświadczyć tego, gdy nie otworzy się na miłość, a z drugiej strony każdy ma wpisane to wielkie pragnienie miłości. Każdy chce być kochany, każdy chce być akceptowany. I ja myślę, że naszym właśnie życiem, naszym bardzo ważnym zadaniem jest świadczenie o tej miłości. Mając najpierw doświadczenie tej miłości i świadczenie o tym, to co mówi święty Franciszek. Mówi do jednego z współbraci, który nie umiał mówić, nie miał daru wymowy. On mówi, bracie, chodź, będziesz głosił kazanie. On mówi, o święty Franciszku, ja nie potrafię, mówić, ja cię błagam, ja cię proszę. Chodź, pójdziemy głosić kazanie. Przeszli się przez miasto w habitach, wrócili się, mówi, dziękuję ci, głosiliśmy Jezusa Chrystusa, głosiliśmy kazanie. I tyle wieków, będzie 800 lat zakonu franciszkańskiego, który założył święty Franciszek, tyle wieków, a wciąż jest to aktualne. Jeżeli widzę zakonnika w habicie, który idzie i który ma na twarzy wypisane szczęście, jest to największe głoszenie, jest to coś, co przekonuje i ja myślę, że człowiek, młody człowiek, który jest spragniony, każdy jest spragniony, ale młody człowiek w sposób szczególny, który jest spragniony miłości, który jest spragniony akceptacji, jest to niezwykła oferta, aby otworzyć się na życie zakonne, na życie we wspólnocie, na życie z innymi, by doświadczyć miłości, a potem mieć to wielkie szczęście dawania miłości, dawania Jezusa, dawania Matki Najświętszej.
Myślę, że taką podstawową zasadą, aby być szczęśliwym, to jest to, aby być kochanym i kochać. Kochać drugiego człowieka, kochać Boga. Człowiek może się bez wielu innych rzeczy obyć, natomiast bez tego, aby kochać i aby być kochanym, nie może. Myślę, że właśnie to jest ten punkt zasadniczy, punkt wyjścia, wtedy, gdy człowiek zaczyna odkrywać wartość i piękno własnego życia. Myślę, że dzisiaj żyjemy może w takich trudnych czasach, gdzie wiele autorytetów jest podważanych, gdzie ośmiesza się i Kościół, i czasami Ewangelię. Wydaje nam się to troszeczkę nieaktualne. Często rozmawiając z młodymi wyczuwa się pewne napięcie między ich osobistym życiem, ich problemami codziennymi, a Ewangelią, a nauką Chrystusa, podczas gdy jest to pewne tylko niezrozumienie. Nie może bowiem istnieć jakieś napięcie, bowiem Chrystus ze swoją Ewangelią, ze swoim nauczaniem pragnie przyjść i przychodzi do człowieka. Przychodzi do człowieka młodego, który ma swoje problemy osobiste, aby dać odpowiedź na te wszystkie problemy, które nurtują. Często wydaje nam się, że ten Pan Bóg jest jak gdyby nieobecny, że jest gdzieś daleko, że nasze życie nie ma tak wiele wspólnego z Nim. Natomiast tak naprawdę to On stoi u naszych drzwi i czeka, aby wejść, aby dać nam odpowiedź, aby dać nam wspaniałą propozycję, aby przeżyć szczęśliwie życie i przeżyć w pełni, tak jak młodzież chce przeżyć w pełni, mówi na full życie. Otóż Chrystus ma właśnie ten najlepszy pakiet dla nas na szczęśliwe przeżycie życia. I właśnie tym pakietem jest Jego powołanie. On nas zna nasze talenty, nasze zdolności, w jakim jesteśmy i to On tak naprawdę zna głębie naszego serca, w związku z tym ma dla nas najlepszy plan, aby być szczęśliwym. Naszym zadaniem jest tylko odkryć, odnaleźć ten plan, który Pan przygotował dla nas, abyśmy mogli szczęśliwie realizować nasze życie.
Tam szukałem, nad tym losem rozmyślałem, zarabiałem sam na życie, zaczynając dzień o świcie, pracowałem w pocie czoła,
czy powiedzieć, ktoś mi zdoła. Co mam robić, co mam robić, żeby prostą radość zdobyć? Co mam robić, co mam robić, żeby prostą radość zdobyć? Wow, 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 ciki, 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 ciki. Wow, 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 ciki, 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 ciki. Wow, 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 ciki, 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 ciki. Wow, 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 ciki, 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 ciki. Byłem krawcem i sportowcem, byłem w Legii szeregowcem, a na scenie dla zabawy osiągnąłem szczyty sławy.
A na scenie dla zabawy on osiągnął szczyty sławy.
I choć miałem prawie wszystko, chyba w życiu mi nie wyszło. Zakręciło mi się w głowie, czekam, może ktoś mi powie. Co mam robić, co mam robić, żeby prostą radość zdobyć? Co mam robić, co mam robić, żeby prostą radość zdobyć? Pojechałem na Pomorze, może morze mi pomoże uspokoić serca bicie, oddać Bogu swoje życie. Wiedząc o tym, że w Krynicy są brązowi zakonnicy, skierowałem tam swe nogi, mówiąc sercu: Boże drogi, co mam robić, co mam robić, żeby prostą radość zdobyć? Co mam robić, co mam robić, żeby prostą radość zdobyć? Rozmawiałem przez godzinę z kraftemniejszym kapucynem. Tam odkryłem w Bożym planie było moje powołanie.
On tam odkrył w Bożym planie było jego powołanie.
Dzisiaj jestem Bożym sługą, kapucynem z bródką krótką. Służę radą swą w klasztorze, tym co mówią: o mój Boże. Co mam robić, co mam robić, żeby prostą radość zdobyć? Co mam robić, co mam robić, żeby prostą radość zdobyć?
To była piosenka Historia pewnego powołania, a my dzisiaj chcemy powiedzieć właśnie teraz o jednym powołaniu.
W dniu dzisiejszym, w dzisiejszego święta, dnia życia konsekrowanego, Kościół przypomina nam postać i sylwetkę świętego z pewnością świętego starca Symeona. Przyznam się, że wielokrotnie zadaję sobie pytanie, to jest ten człowiek, który wyczekiwał w świątyni, aż Jezus nadejdzie, zostanie tam przyniesiony przez swoich rodziców, żeby mógł z nim się spotkać. I często zadaję sobie pytania, dlaczego Symeon spotkał Jezusa? Jak to się stało, że Symeon spotkał Jezusa? Jedyną taką odpowiedzią jest, bo był wierny, bo słuchał Boga, bo słuchał Bożych natchnień. Myślę, że czymś takim tajemniczym w życiu człowieka to jest słuchanie Bożych natchnień, słuchanie tych inspiracji Ducha Świętego, które są w człowieku, w ogóle słuchanie. Życie konsekrowane, życie zakonne, wejście na tę drogę rodzi się z usłyszenia, że Pan Bóg w stosunku do mnie ma takie właśnie zaproszenie. Żeńskie życie konsekrowane w Polsce w wielorakich formach ono się przejawia. Zresztą często młodzi ludzie pytają, dlaczego jest tyle zakonów, dlaczego siostry noszą takie różne habity, od czego to zależy. Myślę, że najprościej można by powiedzieć, życie zakonne jest życiem naśladowania Jezusa Chrystusa. Pragnienie naśladowania Go w Jego czystości, ubóstwie, posłuszeństwie, ale naśladowanie w Jego w ogóle życiu, w Jego misji, w tym wszystkim, co podejmował żyjąc na ziemi. I prawdę mówiąc, kiedy sobie uświadomimy, że Pan Jezus, no niestety my tak nie potrafimy, jak On noc spędzał na modlitwę, przychodził, zajmował się chorymi, uzdrawiał ich, byli głodni, zajmował się głodnymi, trzeba było głosić Ewangelię, głosił. My czujemy szybciej zmęczenie, my czujemy brak naszej kondycji i dlatego powstaje w Kościele więcej wspólnot zakonnych o różnym charyzmacie, żeby w sposób bardziej ukierunkować się na naśladowanie jakiegoś aspektu życia Jezusa. Tak na przykład Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika, naszym powołaniem jest naśladowanie Chrystusa zwiastującego rzeszom Królestwo Boże, właśnie nauczanie. Ale przecież są i zakony żeńskie opiekujące się chorymi w szpitalnictwie. Są siostry, które bardziej zajmują się edukacją, są inne, które zajmują się bardziej potrzebującymi, ubogimi. To są różne aspekty naśladowania tego samego Chrystusa. A istotą tego naszego życia jest wciąż to wsłuchiwanie się w Pana Jezusa, to przyglądanie się Jego życiu i wsłuchiwanie się, by Jego wzór stawał się tym, by żyć odblaskiem tego Jego piękna, by Jego wzór był dla nas do realizowania w naszym życiu jak najwierniej.
Ty, siostro Julia, ojcze Maksyminie, może zanim ojciec się wypowie, ja podam numery telefonów, by nasi młodzi radiosłuchacze już zaczęli dzwonić, a wtedy ojciec będzie kontynuował. Ja chcę tylko przypomnieć jedną rzecz, że Czas Wzrastania to audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. To z młodzieżą pragnę bardzo mocno podkreślić. Jest godzina 22:22 i prawie 22 sekundy. Zapraszam zatem młodych radiosłuchaczy. Młodzi radiosłuchacze czy młodzi to w oczach papieży, którzy zapraszają na Światowe Dni Młodzieży ludzie do 35 roku życia. Zatem odliczamy bardzo szybciutko teraz 2006 minus 35. Znamy swój rocznik urodzenia i wiemy, kto dzwoni do Radia Maryja w tym czasie, w czasie wzrastania. Proszę bardzo. Numery telefonów do studia w Toruniu jeszcze szybciutko. 056 to kierunkowy, 655-2355 to dla naszych słuchaczy z Polski Północnej, 655-2356 dla naszych słuchaczy z południa kraju, 00 48 56 01 48 56 to numery kierunkowe najpierw z Europy do Torunia, a drugi ze Stanów Zjednoczonych do Torunia i dwa numery właściwe dla naszych słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. Wracamy do rozmowy, do dyskusji. Proszę bardzo, ojcze Maksymi.
Ja tutaj siostra Julia poruszyła bardzo ważną kwestię, mówiąc o tym, że trzeba się wsłuchać. Jestem przekonany, że bardzo często ludzie, którzy mówią, że wierzą w Jezusa Chrystusa, nie zdają sobie sprawy, że Bóg osobiście do nich mówi, że Bóg przemawia do nich, że Bóg jest, nasz Bóg, którego wierzymy, jest Bogiem żywym, Bogiem, który przemawia, Bogiem, który zna nasze serca. I tutaj ta kwestia jest bardzo istotna. Ja myślę, że więcej byłoby odpowiedzi na powołanie, więcej pomnożyłoby się osób, które pójdą za Jezusem, gdyby przyjęły orędzie, gdyby przyjęły głos swojego Boga, który do nas przemawia. I to jest istotne. W jaki sposób przemawia? Przemawia przez Słowo Boże, przemawia przez drugiego człowieka, przemawia przez wsłuchiwanie się w głos Boży. Każdy z nas został ochrzczony. Mówię o chrześcijanach, mówię o osobach, które przyjęły chrzest, które otrzymały Ducha. I Duch Pana przemawia. Ważne jest to nasze otwarcie, czyli otwarcie swojego serca. I Bóg nasz jest obfity w swoim przemawianiu i gdy ktoś otworzy się, tak jak święty Franciszek, tak jak święci franciszkańscy, którzy mówią o swoim powołaniu, którzy mówią, piszą, mamy ich pisma, którzy mówią o swoim doświadczeniu, czy o nasi współbracia, czy w nowicjacie, czy w seminarium, to zaczęło się wtedy, gdy usłyszeli Słowo Boże, wtedy, gdy uświadomili sobie, że Bóg jest żyjący, Jezus jest żyjący i mówi do nas.
Parę miesięcy temu rozmawiałem z jednym z kapłanów, który pracuje w jednej z dykasterii watykańskich i przygotowuje teksty konstytucji, reguł nowych zgromadzeń zakonnych, które powstają. O dziwo, mówi, że czasami w przeciągu miesiąca wpływa 4, 5, a czasami 10 i więcej próśb o zatwierdzenie nowego zgromadzenia zakonnego. Często są to nowe zupełnie zgromadzenia zakonne z terenów Azji, z Wietnamu, z Korei, a więc tego kościoła młodego, który się rozwija. Okazuje się, że Duch Święty, tak jak zawsze, działa i w zależności od wyzwań współczesnego świata daje dary swoje, charyzmaty zakonodawcom, osobom, które przyjęły to powołanie od Ducha Świętego, aby utworzyć nowe zgromadzenie, aby zawsze odpowiadać w sposób aktualny na współczesne wyzwania świata, na współczesne potrzeby. Myślę, że to jest ważne, żeby dzisiaj to podkreślić, mianowicie to, że Duch Święty, który żyje w Kościele, inspiruje cały czas osoby, aby odpowiadały na to, co świat pragnie, na to, co świat pyta. Nie tylko świat, każdy z nas. Na pytanie, które nosimy w sercach, czasami nieodpowiedziane, czasami są to gdzieś pytania ukryte w głębi, boimy się je wyrazić. Okazuje się, że Duch Święty ma na to odpowiedź.
Tak, właśnie. Tu ksiądz Wiesław bardzo słusznie i potwierdza tę zasadę, która jest istotna, że nasz Bóg, którego wierzymy, jest Bogiem żywym. Skoro powstają nowe zgromadzenia, skoro powstają są nowi zakonodawcy, o czym to świadczy? Że Bóg nieustannie przemawia. I to jest kwestia tylko serca, kwestia otwarcia. Skoro przemawiał w historii, a zakon franciszkański ma już 800 lat, jest to niezwykły cud, żeby była organizacja, która tyle ma wieków i nieustannie się rozwija, jest najliczniejszym, można powiedzieć, zakonem, to świadczy o tym, że Boży Duch pragnie wtargnąć i pragnie wtargnąć do serca każdego i nawet do ciebie, drogi słuchaczu, kimkolwiek jesteś, czy jesteś osobą praktykującą, czy niepraktykującą, musisz sobie uświadomić, że Bóg ciebie dał tobie istnienie, powołał cię do istnienia, On podtrzymuje twoje istnienie i przemawia do twojego serca. Istotną rzeczą jest otwarcie się na obecność Boga, który przemawia i który przemawia w każdej sytuacji.
Mówimy tutaj o takich ważnych sprawach jak zdolność słuchania, zdolność nawiązania osobowego kontaktu z Bogiem. Właściwie to jest definicja wiary, jaką podaje Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 150, o ile dobrze pamiętam, mówi, że wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem do Boga osobowego. Żeby to wszystko mogło się dokonać, bo młodzi ludzie z pewnością słuchają, no pięknie słuchać Pana Boga, mówić z Nim, rozmawiać, doświadczać tej Jego bliskości, ale jak to zrobić? I te pytania nam często młodzi zadają w kontakcie takim bezpośrednim. I myślę, że takim ważnym krokiem na tej drodze jest odwaga ciszy. Odwaga ciszy, stanięcia sam na sam wobec własnej najpierw osoby, gdzie człowiek usłyszy i zdolny jest postawić sobie samemu pytania, egzystencjalne, pytania istotne, pytania skąd przychodzę i dokąd zmierzam. To są pytania o istotę i dopiero na gruncie tych właśnie pytań najważniejszych w naszego życia może się kształtować świadomość, że życie ma określony sens. A jaki? Muszę pytać, jaki sens? I wtedy pytam o ten projekt, tak mówił kiedyś sługa Boży Jan Paweł II do młodych w tym liście, który już przecież jest dawnym listem z 1985 roku, a więc wtedy ci młodzi, którzy nas pewnie słuchają, wtedy się być może rodzili. Wtedy mówił o tym bogatym młodzieńcze, które pytał Jezusa Chrystusa, przyszedł i zapytał, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. I ten projekt, to jest bardzo ważne, ten nie własny projekt snuć gdzieś tam, czy przypadkowo działać, tylko odważyć się, wyciszyć i zadać pytanie Bogu. I wtedy ten projekt, miejmy odwagę, on będzie po prostu najwspanialszy.
I to jest właśnie, znowu siostra Julia podkreśla taką istotną rzecz, cisza, która sprawia, że zaczynam słuchać Boga, że zaczynam słyszeć Jego głos. Cisza dla młodego człowieka jest jakimś, ja tak odczuwam, tak to rozumiem, skoro jest lęk przed ciszą, jakimś rodzajem śmierci. Znowu wtedy, gdy nie zdaję sobie sprawy albo nie zapraszam Ducha Świętego, który mówi, który przekonuje mnie o miłości, który daje mi doświadczenie miłości. Cisza jest to wejście w miłość Boga, który przemawia do mnie, który mnie ogarnia. I cisza nie jest przestrzenią, która mnie ma zabić, która ma mnie zniechęcić, która ma mnie doprowadzić do depresji, jak może mieć wyobrażenie młody człowiek, ale cisza jest to okazja wsłuchania się w bicie serca naszego Boga Jezusa, który jest żyjący, który mówi. I to, co siostra mówi, że wiara to jest osobowa więź. Jak to zrobić? Wyznać swoją wiarę. Ja wyznaję, Panie, ja wierzę, jest słaba wiara, przymnóż mi wiarę, ale wyznać swoją wiarę w Tego, który jest i Ty jesteś, mów do mnie, co mam czynić, oto jestem, słucham Cię.
Myślę, że właśnie kwestia tej ciszy, lęk przed tą ciszą prowadzi może do tego, że my boimy się poznać prawdy o sobie. Tak naprawdę często młodzi nie znają siebie, nie wiedzą, kim są i boją się poznać, aby odkryć może to, czego tak naprawdę szukają, a więc tej pełni siebie, poznać, jakie są ich drogi życia, poznać właściwie, co jest najwartościowsze, najważniejsze w życiu. Właśnie ta cisza, która powoduje to, że my możemy zastanowić się nad sobą. To tak jak wędrowiec, który wędruje z mapą, czy kierowca, który jedzie, co jakiś czas musi zatrzymać się, aby spojrzeć w atlas, w mapę, po to, aby sprawdzić, czy jest na dobrej drodze. Myślę, że właśnie cisza jest taką metodą, jest takim sposobem.
Ale cisza...
Księży Wiesławie i ojcze Maksyminie, ja na chwilę znowu przerwę, bo młody słuchacz się dodzwonił do nas, słuchaczka konkretnie. Witamy bardzo serdecznie i wiemy, że młody słuchacz, jeżeli dzwoni do Radia Maryja, czy w ogóle jeżeli dzwoni, to wiadomo, że patrzy zawsze też na to, jak długo jest trzymany na antenie, bo pieniądze lecą z kieszonkowego. Mhm. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, z tej strony Mariola z Bytomia. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Wiesława. Poznaliśmy się na rekolekcjach w Oświęcimiu. I właśnie jest bardzo mi bliski ten temat powołania, bo jako młody człowiek po skończeniu szkoły napotykałam gdzieś tam właśnie w swoim życiu osoby konsekrowane, które pokazywały mi miłość i wierność temu życiu, a także służbie drugiemu człowiekowi. I też właśnie dzięki siostrom zakonnym mogłam jechać do Niemczech, gdzie opiekowałam się starszą panią. I właśnie przed tym wyjazdem zastanawiałam się nad drogą życia konsekrowanego. I ten wyjazd w sumie bardzo mi pomógł, bo to były 3 miesiące, które spędziłam przy opiece tej pani, która potem odeszła do Pana. I dla mnie to był taki wspaniały czas właśnie, że Bóg... Znaczy, upewniłam się w swoim właśnie powołaniu, że chcę oddać życie Panu Bogu w służbie ludziom ubogim, ludziom chorym. I właśnie na tych rekolekcjach ojciec opowiadał właśnie o miłosiernym Samarytaninie i to mnie tak bardzo właśnie uderzyło i upewniło jeszcze bardziej na tej drodze i Pan Bóg potwierdził tak jakby moje pragnienie pójścia za Nim i wiem, że właśnie jest to na pewno wspólnota sióstr kapucynek i mam nadzieję, że wytrwam w tym powołaniu.
Dziękuję serdecznie, jestem zaskoczony, bardzo mile, że ktoś tam jeszcze pamięta.
Tak, tak, bardzo dziękuję za te wspaniałe rekolekcje, za te tańce i w ogóle było wspaniale.
Może nie wchodźmy w szczegóły.
Dobrze, dobrze.
Myślę, że warto tutaj powrócić do tego, że Jezus jest bardzo wyrazisty i bardzo konkretny w tym, co mówi, w tym, co czyni. Jezus, który nie mówił wielkiej teologii, Jezus, który poprzez zwykłe przykłady, przypowieści, rzeczy, porównania wzięte właśnie z życia codziennego, życia pasterskiego, życia rolniczego, te wszystkie przykłady, którymi się otaczał, potrafił przekazać właśnie te jasne, konkretne prawdy. Jezus jest bardzo konkretny, tak samo jak też i powinna być konkretna nasza odpowiedź. Ja myślę, że też miałem praktykę, przez wiele lat pracowałem z ludźmi niepełnosprawnymi w Rzymie, w naszym instytucie, zresztą taki jest i nasz charyzmat. I moje doświadczenie jest takie, jak i wszystkich innych, że my tak naprawdę, to my nie dajemy tym ludziom niepełnosprawnym, starszym, chorym, cierpiącym, to my od nich otrzymujemy. Naprawdę dają nam wiele. I myślę, że właśnie to jest ta konkretna realizacja tej miłości do drugiego człowieka. Dzielenie się wzajemnie miłością. My otrzymujemy od tych ludzi i oni nam dają.
Mamy kolejnego słuchacza, który się dodzwonił. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, tu Karolina Dziewulska.
Szczęść Boże.
Telefonuję z Dziewul. Pozdrawiam tutaj matkę Julię.
Szczęść Boże.
Tutaj ty, Dziewule.
Przypominam sobie, cały zespół z Dziewul jeździł na rekolekcję, prawdopodobnie do Krakowa też, tak?
Tak, tak. Ja jestem tą najmłodszą.
No popatrz.
Tu jestem tegoroczną maturzystką. Również zastanawiam się nad swoją drogą życiową. No i byłabym chyba raczej, znaczy chciałabym wstąpić do zgromadzenia, jeszcze nie wiem do którego, zobaczymy, w maju matura, no i zobaczymy, co dalej dla mnie Pan Bóg szykuje. Swoje powołanie rozeznałam dosyć wcześnie, bo mając 11 lat, to jest bardzo wcześnie, więc, ale od tego momentu cały czas o tym myślę, modlę się za to i bardzo bym chciała.
Karolinko, bardzo dziękujemy Ci, że zadzwoniłaś do nas i nie tylko zadzwoniłaś z Dziewul, ale podzieliłaś się jeszcze tym wielkim, wspaniałym darem, jakim Ciebie Pan Bóg obdarowuje, jak już mówisz, że odkrywasz to od 11 roku życia. Myślę, że są tacy, którzy prawie z paluszkiem w buzi jeszcze sąc, już prawie pragnęli być w zakonie, przynajmniej mówią, że jak świadomość ich rosła, tak rosło i również pragnienie bycia w zakonie. Będziemy otaczać modlitwą nie tylko Ciebie, ale myślimy bardzo serdecznie o tegorocznych maturzystach, bo oni się muszą zmagać nie tylko z egzaminami w szkole, ale właśnie z tym egzaminem życiowym często. Co dalej? Jak odpowiedzieć na Boże wezwanie? A myślę, że bardzo ciekawa sprawa, którą dotykała i Mariola, i Karolina, to sprawa rekolekcji. To sprawa możliwości dla młodego człowieka, jaką przygotowują wszystkie, myślę, zakony i żeńskie, i męskie, dają taki specjalny czas na spotkanie z Chrystusem, o którym cały czas mówimy, czas tego wyciszenia, ale też i radosnego trwania we wspólnocie i przyjrzenia się nieco życiu zakonnemu, możliwości kontaktów osobistych, zadawania pytań, po to, żeby odpowiedzieć sobie jakoś jaśniej przed Bogiem w kontakcie z Jezusem Eucharystycznym, jaką drogę dla mnie przygotowuje. Cieszę się i przy tej okazji pozdrawiam wszystkie dziewczęta, które co dopiero też były na rekolekcjach w Krakowie, w naszym zgromadzeniu dominikanek, ale też i te inne szczęśliwe osoby, które gdzie indziej te rekolekcje spędzały bądź spędzają, bo w tym roku ferie w różnych terminach.
Tak, rzeczywiście, siostro Julio, ważny jest ten czas takiego doświadczenia, przybycia do klasztoru i doświadczenia. My też mamy w Toruniu i mamy w Bakości czy w nowicjacie w Osiecznej też takiej możliwości, że młodzi ludzie, chłopacy, którzy chcieliby rozeznają swoje powołanie, mogą przyjechać na weekend. Mogą też przyjechać nie tylko na rekolekcje, ale mogą przyjechać na weekend. Ja serdecznie zapraszam do Torunia na ulicę Poznańską Poznańską do klasztoru franciszkanów na takie skorzystanie. Ktoś, kto chce rozeznać, ktoś, kto chce przyjrzeć się, czy doświadczyć, czy po prostu być, modlić się, pracować z nami przez ten krótki czas. Jest to niezwykła okazja do tego, aby rozeznać i poznać.
Mamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo. Halo?
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony. Ja zawsze widzę.
Teraz i zawsze.
Na początku chciałem pozdrowić wszystkich zgromadzonych w studio, a także ojców franciszkanów z pobliskiego Niepokalanowa, Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księży Palotynów z Ołtarzewa, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich z Bożencina, bo to są te zgromadzenia blisko mojej miejscowości, a przepraszam, nie przedstawiłem się, jestem Mariusz, mam 23 lata, z Campinosu. Obecnie studiuję, no i od dosyć 5 lat nurtujemy taki problem, bo jestem trochę rozdarty, dosyć pociąga mnie, a czy podoba mi się życie kapłańskie, no ale do końca nie jestem taki pewny na 100% tego w swoim życiu chcę.
Dziękujemy Tobie za tą wypowiedź i życzymy też światła Ducha Świętego i odwagi w podejmowaniu decyzji. Dzięki serdeczne. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Mamy tutaj trzech naszych gości. Troje, dokładnie rzecz biorąc. Jest siostra Julia, jest ksiądz Wiesław, jest ojciec Maksymin. Kilka razy już wspominaliście w swoich wypowiedziach o tym, że spotkaliśmy się, tu słuchaczka mówiła, spotkaliśmy się na rekolekcjach. Tu przed chwilą słuchaczka mówiła do siostry, spotkaliśmy się tam i tam, a może i w Krakowie. O co konkretnie chodzi? Ja oczywiście wiem, o co chodzi, ale może nasi słuchacze nie do końca wiedzą.
Jest to okazja, to co wspominała siostra Julia i to co było związane z księdzem Wiesławem, dotyczyło to wiadomo rekolekcji powołaniowych, czy rekolekcji, które pozwalały na rozeznanie, dawały możliwość rozeznania powołania. Rzeczywiście jest to bardzo ważny, uważam, bardzo ważna posługa w zgromadzeniach, w zakonach, która pozwala młodemu człowiekowi, który myśli o powołaniu, albo który jest przekonany o swoim powołaniu, ale nie jest jeszcze do końca, nie wie, dać taką możliwość spotkania się, życia w zakonie, czy w zgromadzeniu, czy w klasztorze konkretnie. Jest to praktykowane, zachęcam młodych ludzi do korzystania z tego w sposób szczególny. Jest to okazja do tego, aby poznać. W każdym zgromadzeniu, także u nas, u franciszkanów, czy na stronach internetowych można zdobyć adresy, można dowiedzieć się o terminach rekolekcji. Ja osobiście też zachęcam młode osoby, które myślą, może nawet nie są przekonane o powołaniu, ale chciałby się przyjrzeć, żeby korzystać z czegoś takiego, bo świat, środowisko, w którym my żyjemy na co dzień, ono nie daje nam tych treści, które można odkryć albo zauważyć, te wartości, ten świat, przekraczając furtę klasztoru.
Myślę, że warto tutaj jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, mianowicie to, że istnieje też i wśród młodzieży pewnego rodzaju jakaś alergia na słowo powołaniowe, rekolekcje. Ktoś młody, który chciałby spotkać się z Panem Bogiem, porozmawiać o sobie, o swoim planie, ale gdy słyszy słowo powołaniowy, boi się, że niejako zabiorą go, siłą go zostawią w tym klasztorze. Myślę, że nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że każdy młody, który czuje w swoim sercu pragnienie jakiejś drogi życia i jeżeli decyduje się przyjechać na takie rekolekcje powołaniowe, to niekoniecznie musi zostać, czy powinien zostać zakonnikiem, czy siostrą zakonną. Wprost przeciwnie, człowiek, który ma powołanie do małżeństwa właśnie na takich spotkaniach rekolekcyjnych w ciszy, korzystając też i z kierownictwa duchowego, kapłanów, sióstr zakonnych, którzy tam są, którzy pomogą nam to wszystko poukładać sobie, rozeznać, zastanowić się.
Jeśli mowa o rekolekcjach, co to są w ogóle rekolekcje? Nieraz pytają ludzie młodzi, znają rekolekcje parafialne, o ile pod warunkiem, że na nie przychodzą. Czasem są to rekolekcje szkolne, gdzie idzie się na godzinę do kościoła, czy na kilkanaście tam minut, a co się robi, kiedy się jedzie na rekolekcję do jakiegoś zgromadzenia. I tu pada też nieraz blady strach. Cały dzień na kolanach, gdzieś tam w kaplicy, nie wiadomo, co te siostry każą, nie wiadomo, jakie tam będą w ogóle rygory i tak dalej. Myślę, że rekolekcje to taki czas pozbierania się. Zresztą o to chodzi w rekolekcjach, zebrania w całość naszego myślenia. Tyle mówi się tutaj na temat ciszy, modlitwy, kontaktu z Panem Bogiem. Rekolekcje organizowane dla ludzi młodych, przynajmniej w naszym zgromadzeniu, nigdy nie mówimy, nie mówimy, czy one są powołaniowe, czy niepowołaniowe, bo pierwsza sprawa, w ogóle rekolekcje, czas, ta przestrzeń dana dla Pana Boga, to nie może być inna jak tylko powołaniowa, to znaczy odkrycia, że Bóg mnie powołuje, że życie moje jest powołaniem, że jestem ukochana tą miłością przedwieczną i dla mnie, w moim myśleniu, a organizowałam dla dziewcząt, dla młodzieży rekolekcje co dobrych kilkanaście lat, chodziło mi zawsze o to, żeby młody człowiek miał okazję nawiązania tego, o czym mówiliśmy, osobowego kontaktu z Bogiem, z Jezusem, przylgnięciem przede wszystkim do Jezusa Eucharystycznego. I coś, co podziwiam w ludziach młodych, to ich tęsknota i głębokie wyczucie kontaktu z Eucharystią, z Jezusem Eucharystycznym. Potrzeba adoracji. Naturalnie z naszej strony sióstr zakonnych, czy myślę także kapłanów, potrzeba stworzenia pewnej przestrzeni, także i w wymiarze tym symbolicznym, może częściowo i pewnego wymiaru, pewnego nastroju, klimatu. Prowadzimy blisko 20 lat noce modlitwy. Zresztą wiele ludzi młodych przychodzi w naszym dużym klasztorze w Białej Niżnej koło Nowego Sącza. Przychodzą, żeby się wyciszyć, żeby się modlić, żeby coś z siebie dać. Prowadzimy dni kupienia, też takie weekendowe w Krakowie. Ale myślę, że ciekawą formą są również rekolekcje indywidualne bądź możliwość spotkań indywidualnych, bo nie każdy chce we wspólnocie, ale wspólnota daje również to wsparcie. Ludzie młodzi dzielą się powołaniem, dzielą się pragnieniem swoich poszukiwań, swoimi tęsknotami. Ale i jeszcze jedną rzeczą, i myślę, że jeżeli myślę nie tylko w naszym zgromadzeniu, w wielu zgromadzeniach to jest, że jest możliwość przyjechania, żeby wyciszyć się, żeby osobiście porozmawiać, żeby rozeznać. Ksiądz ojciec wspominał tutaj o stronach internetowych. W naszym wypadku siostra Karmela, która zawsze zaprasza dziewczęta na tego typu rekolekcje, myślę, że wszystko naniosła na www.dominikanki.pl.
Ja nie będę dłużny. Tak. I dodam też, że oczywiście redemptoryści mają podobne rekolekcje. www.redemptor.pl/barka, chyba tak to jest.
Też.
Mamy jeszcze, wiemy, w tym czasie ferni od 11 do 15 rekolekcji i od 16 do 20 na Lubaszowej.
Jest to istotne to, co wracając do naszych wypowiedzi, co ksiądz mówił Wiesław, że istnieje jakiś stereotyp, jakieś wyobrażenie, lęk. Te rekolekcje, czy to wejście poza furtę klasztorną daje możliwość zdobycia doświadczenia. I na ogół w 90% młodzi ludzie, którzy mieli takie wyobrażenie, czy mieli lęk jakiś, po tym doświadczeniu zawsze dziękują, są bardziej zbudowani, doświadczyli czegoś niezwykłego. Stąd też WWW Franciszkanie w Toruniu też może dać tobie, młody człowieku, okazję do tego, aby zadzwonić kiedyś do furty klasztornej, gdzie brat Marcin, pozdrawiam serdecznie przy okazji moich współbraci z Torunia, bo nie powiedziałem, że jestem teraz w Toruniu, ojca Daniela, Leonarda, Emila, brata Marcina, tych, którzy są otwarci do tego, aby każdy, kto zapuka, kto chce doświadczyć życia franciszkańskiego, może przekroczyć naszą furtę i w 99% wszyscy doświadczają czegoś, co jest typowym duchem świętego Franciszka, radości i pokoju, błogosławieństwa, bliskości Jezusa.
A dla nas śpiewa Tymoteusz 2TM23 z najnowszej płyty 888 Lew Hadasz.
mówiliśmy na temat naszego kontaktu z Panem Bogiem, na temat rekolekcji. Myślę, że kiedy młody człowiek przygląda się klauzurze, przygląda się życiu zakonnemu, to już taki zupełny niepokój czy strach, niekiedy nawet, czy na pewno zaciekawienie, budzą klasztory kontemplacyjne. Tak się złożyło, że miała z nami dzisiaj być matka Weronika z najsurowszego klasztoru kontemplacyjnego żeńskiego, Kamedułek ze Złoczewa. Pozdrawiamy serdecznie i matkę Weronikę, i wszystkie siostry wspólnot kontemplacyjnych, a jest takich wspólnot w Polsce 80 bądź 81 klasztorów kontemplacyjnych żeńskich. Siostry kontemplacyjne, te, które mówimy nieraz, żyją w klasztorach zamkniętych, zazwyczaj otoczonych murami, zazwyczaj wzbudzają w nas jeszcze większe zaciekawienie i mamy poczucie tajemniczości wobec tych osób jeszcze bardziej. Być może, że patrzymy na żeńskie życie zakonne, co siostry robią, i widzimy, siostry katechizują, myślę tutaj o zgromadzeniach apostolskich, siostry pracują w szpitalu wśród chorych, siostry widziałem, czy widziałam na ulicy, ale te siostry w klauzurze, co one robią? I właśnie tam dokonuje się chyba najbardziej to, czego Kościół od nas oczekuje, byśmy byli w sercu Kościoła. Te siostry zakonne są szczególną cząstką, te siostry wspólnot kontemplacyjnych, podobnie i męskie wspólnoty kontemplacyjne, są najwyborniejszą cząstką Kościoła. To są te osoby, które nie izolują się od świata, mimo że odgradzają je często te mury, czy nawet kraty, jak w przypadku karmelitanek, dominikanek kontemplacyjnych na Gródku, czy w Przyrobie koło Częstochowy. Ale nade wszystko ci ludzie, tak jak pięknie mówi się o właśnie dominikankach kontemplacyjnych, podczas gdy bracia mówią Bogu o, przepraszam, podczas gdy bracia mówią ludziom o Bogu, siostry mówią Bogu o ludziach. To są nasze siostry, które mówią o naszych sprawach w modlitwie i w ofierze. To jest podstawowa misja sióstr kontemplacyjnych. A że radość tam panuje, prawdziwa i głęboka, warto zajrzeć. Można zawsze zadzwonić do wspólnot, do furty wspólnot kontemplacyjnych, a może się okaże, że kogoś Pan Bóg na taką drogę powołuje.
Ja proszę teraz o chwileczkę przerwy dla naszego słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Agnieszka, mam już 30 lat i jestem bardzo szczęśliwą mężatką. I tak słucham sobie tej audycji i chciałam powiedzieć, że jako nastolatka często uczestniczyłam w takich rekolekcjach powołaniowych, między innymi u sióstr Elżbietanek w Katowicach. Odwiedziłam też siostry matki Teresy z Kalkuty, które są w Katowicach. I chciałam zachęcić osoby, które tak słuchają tej audycji, może wahają się, nie wiedzą, pojechać, nie pojechać, zastanawiają się nad wyborem drogi życiowej. I właśnie zachęcam do takiego wyjazdu, bo nie tylko bardzo pomaga w takim wyciszeniu się, może spojrzeniu z dystansem na swoje życie, ale też w podjęciu może jakichś konkretniejszych decyzji, co w przyszłości, co dalej z moim życiem. Dlatego nic, gorąco wszystkim polecam i bardzo ciepło pozdrawiam wszystkich w studium.
Pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękujemy za to wspaniałe słowo potwierdzające, jak ważne są rekolekcje. Pani wspomniała, że jest mężatką. Ufamy, że szczęśliwą mężatką.
Szczęśliwą.
I życzymy tego, żeby Pan Bóg pozwolił doczekać, by kiedyś któreś z dzieci wezwał do swojej świętej służby.
Bardzo dziękuję. No. Dziękuję. Szczęść Boże.
Też rzeczywiście to, co siostra Julia poruszyła tę kwestię zakonów kontemplacyjnych. Ja w sposób szczególny chciałbym też pozdrowić siostry z Kalisza, siostry, które zostały, siostry generalnie klaryski, które zostały zainicjowane przez świętego Franciszka. Jest to potężna przestrzeń osób, które modlą się. Święty Franciszek, który sam pragnął, aby jego zakon był kontemplacyjny, rozeznał to na drodze i zapragnął, aby bracia byli razem z ludźmi, aby nieśli radość i pokój, miał świadomość, jak ważną rolę odgrywają siostry klauzurowe. Stąd pozdrawiam wszystkie siostry klaryski, gdziekolwiek są. Dziękuję im za modlitwę i za osłanianie naszego zakonu w naszych posługach i w naszym apostolstwie.
O tym, jak bardzo jest aktualny temat, o którym tutaj ojciec mówi, jest fakt, przechodząc kiedyś koło kiosku ruchu, zauważam wprost, to było parę miesięcy temu, z takim wielkim tytułem: głód duchowości w Polsce. Głód duchowości w Polsce. A więc mamy głód wartości głębszych, mamy głód przemyślenia pewnych swoich osobistych spraw, swojej drogi życia. Czujemy, że to ten świat, który nas otacza, nie daje nam wystarczających i pełnych odpowiedzi na nasze osobiste pytania, że często to, co proponują nam współczesne media, współczesna filozofia, redukuje się tylko do tych rzeczy bardzo przyziemnych, aby mieć pracę, mieszkanie, wyżywienie i trochę przyjemności, i na tym się życie kończy. Okazuje się, że człowiek jednak jest tym, który chce siebie przekraczać i rozwijać. I właśnie tylko dzięki duchowi, własnemu duchowi, może się człowiek rozwijać. Dlatego widzimy, jest ta potrzeba. I odpowiedzią są na to zgromadzenia zakonne, klasztory.
Dobrze, mamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Witold Baran, redemptorysta z tej strony, duszpasterz powołań. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w studiu i jakoś też tak przysłuchując się temu, co zgromadzeni mówią, dotykając też tematyki życia konsekrowanego, bardzo serdecznie chciałbym zaprosić, korzystając z tej okazji, wszystkich chłopców, którzy by chcieli właśnie jakoś też zastanowić się nad swoim życiem, jakoś rozwinąć swojego ducha, na rekolekcje powołaniowe do nas, do redemptorystów. W najbliższym czasie, od 11 do 15 lutego, organizujemy takie rekolekcje w Lubaszowej, to jest 20 km na południe od Tarnowa, i 11 do 15 lutego to byłyby rekolekcje dla chłopców, którzy chodzą do gimnazjum. Natomiast od 16 do 20 lutego organizujemy rekolekcje dla chłopców ze szkoły średniej. Przy okazji bardzo serdecznie już pozdrawiam wszystkich tych, którzy uczestniczyli do tej pory w naszych rekolekcjach. Było już 3 serie. Myślę, że jakoś też to była dobra okazja do tego, żeby właśnie przypatrzeć się swojemu powołaniu, jakoś zastanowić się nad tym, czy przypadkiem do tych uczestników. Także Pan Jezus nie mówi: pójdź za mną.
Ojcze Witoldzie, pozdrawiam i bardzo, bardzo zdaję sobie sprawę, jak potężną i ważną posługą jest to, ta posługa, którą ojciec pełni w swoim zgromadzeniu powołaniową. Ja też przy okazji chciałem pozdrowić ojca Dawida, który jest odpowiedzialny za powołania u franciszkanów, a także przy okazji też ojca prowincjała, któremu na sercu leży tak bardzo, aby było jak najwięcej tych, którzy wejdą na drogę wyłącznej służby i miłości w Jezusie Chrystusie.
Ja może tylko dodam tyle, że gwarantuję, że ojciec Witold mieści się jeszcze w ramach do 35 roku życia, ponieważ jest najmłodszy z mojego roku, a był dopiero co święcony 20 maja zeszłego roku. Drodzy, kontynuujmy zatem te rozważania krótkie o poszczególnych drogach powołania, drogach dojścia do Jezusa w życiu konsekrowanym.
Ja myślę, że taką przeszkodą u młodych ludzi, którzy czują powołanie, jest ślub czystości, który w jakiś sposób blokuje albo przeraża, nie pozwala, jakby nie daje tyle odwagi, aby ktoś wszedł na drogę życia zakonnego. Ja chciałbym zachęcić wszystkich młodych, którzy obawiają się albo czują, że to ich przerasta, że gdy odpowiadamy na powołanie, Jezus daje siłę. A poza tym ze ślubem czystości jest związana też nasza owocność pracy, nasza płodność. Im bardziej staramy się, im bardziej otwieramy swoje serce na Chrystusa, naszego Pana, On daje nam siłę i płodność w tym, co czynimy, w tym, co realizujemy. Dlatego młody człowieku, jeżeli obawiasz się, że to przerasta ciebie, wiedz, że łaska Boża jest większa. Gdy umarła Teresa Zawila, jedna z największych mistyków, do grafologa zaniesiono jej pisma, aby ocenić kim ona jest, i między innymi taka uwaga od grafologów, taka uwaga, grafolodzy nie widzieli, kogo jest to charakter pisma, stwierdzili, że jest to osoba, która miała wielkie tendencje, by, mówię, uogólniam, łamać ślub czystości, a okazało się, że łaska Boża czyni znacznie więcej, że łaska Boża jest większa, czyli ten wielki dar powołania, to, co Bóg złożył w nasze serca, im bardziej jesteśmy związani z Jezusem Chrystusem, On daje siłę, daje moc i daje płodność naszemu posługiwaniu. Dlatego tu kieruję szczególnie do młodych ludzi, którzy boją się, gdy jest to taka przeszkoda.
Ja, ojcze Maksyminie, patrząc na moją drogę powołania, to miałem trochę inny kłopot. Ja miałem kłopot ze ślubem ubóstwa. Zawsze tak sobie mówiłem, jeżeli mam iść do zgromadzenia, czy w ogóle jeżeli mam być kapłanem, tak sobie na początku mówiłem, jeżeli mam być prezbiterem, to ale nie, zgromadzenie zakonne, nie, tam ubodzy, nie, jakoś nie widziałem, żeby dać sobie radę z tym, ale po pewnym czasie zobaczyłem, że no jednak to jest ta rzeczywistość, w której się jednak odnajduję, bo przyglądałem się też zgromadzeniu i zobaczyłem, jak można żyć, mając to, co jest konieczne do życia, a nie potrzebując naprawdę nic więcej.
Ja bałem się osobiście, gdy wstąpiłem do zakonu, bałem się najbardziej posłuszeństwa. Ja sobie myślałem, jak to będzie, gdy mi będzie kazał ktoś uczynić to czy tamto. Bałem się jakichś takich irracjonalnych poleceń, że ktoś będzie mówił mi zrób to, czy... Ja się tego strasznie bałem, ale muszę powiedzieć i też kieruję to do wszystkich tych, którzy, młodych ludzi, którzy boją się, bo wiadomo, że są trzy śluby, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, że łaska Boża i gdy realizujemy, gdy jesteśmy posłuszni, Bóg stokroć więcej błogosławi, daje siłę.
Myślę, że kwestia ślubu ubóstwa, ta obawa, wiąże się może z brakiem zrozumienia tego ślubu, na czym on powinien polegać. Myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim o to, abyśmy poprzez swoje życie, poprzez to, co sami potrafimy zapracować, zdobyć, nasze nie tylko materialne rzeczy, ale również i nasze zdobycze duchowe, osiągnięcia, abyśmy umieli się nimi dzielić. Myślę, że przede wszystkim o to chodzi Chrystusowi, abyśmy poprzez ślub ubóstwa umieli dzielić się z drugim człowiekiem, tym, co mamy, tym, czym jesteśmy. Nie chodzi to o jakieś ograniczenie siebie, wprost przeciwnie, danie światu przykładu właśnie tego, że my potrafimy się dzielić, potrafimy się wyzbyć tego, co mamy dla drugiego, dla ubogacenia drugiego człowieka. Ja myślę, że warto się zastanowić nad pewnymi cyframi w świecie, który jest przesiąknięty egoizmem. Zobaczmy, że 20% ludzkości bogatej północy tak zwanej konsumuje aż 82% całych zasobów świata, podczas gdy zaledwie 1,4% średniej grupy społeczeństwa i 15% reszty świata ma dostęp właśnie do tych dóbr. A więc jaka jest niesprawiedliwość w świecie? Więc ślub ubóstwa jak gdyby jest odpowiedzią naszą na właśnie na tę niesprawiedliwość w świecie. I my mamy być tego świadkami.
Zapraszam teraz na antenę naszego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta ze Świebodzic, nie będę może nazwiska podawać. Ja jestem dziewicą konsekrowaną z diecezji świdnickiej. Ojciec, słyszałam właśnie na początku w tej wstępie, ojciec wywołał również dziewice konsekrowane. No jest to taka specyficzna forma życia konsekrowanego, ponieważ przynależymy do tak zwanych indywidualnych form życia konsekrowanego. W tej chwili, od nie tak dawna przy Episkopacie, przy istniejącej komisji do spraw życia konsekrowanego, której przewodniczy ksiądz biskup Dzięga, powstała właśnie podkomisja i ta podkomisja zajmuje się właśnie, jest odpowiedzialna za indywidualne formy życia konsekrowanego. To są dziewice konsekrowane, wdowy, wdowcy konsekrowani i pustelnicy. No tak jak mówię, są to specyficzne formy, ponieważ my żyjemy indywidualnie, bez wspólnot, jesteśmy przywiązani do diecezji. Całe uroczystości właśnie konsekracji czy błogosławieństwa wdów odbywają się najczęściej w katedrze i ksiądz biskup udziela właśnie konsekracji. Ale tak z tego, co tutaj już właśnie usłyszałam, z tego, co ojcowie mówili, co siostra mówiła, to takie moje doświadczenie pierwsze, to jest właśnie doświadczenie rekolekcji. Gdzieś po drodze właśnie, na tej mojej drodze życia Pan Bóg stawiał właśnie siostry, siostra Elżbietanki tutaj konkretnie, później siostry też szkolne de Notre Dame. I to moje życie wiary kształtowało się między innymi właśnie poprzez rekolekcje. To na rekolekcjach właśnie Jezus dawał mi siebie, a łaska powołania przyszła później. Natomiast inna rzecz jest taka, że właśnie nawet te osoby, które nie podejmują życia konsekrowanego, to uczestnicząc w rekolekcjach przecież przygotowują się do w jakiś taki sposób do takiego Bożego życia również w świecie. A następna rzecz, którą chciałam jakoś tak w formie też i świadectwa troszeczkę odpowiedzieć. Tutaj ojciec mówił przed chwilą o ślubie czystości. Ja jestem dopiero od roku właściwie, bo 11 grudnia 2005 roku, miałam właśnie konsekrację. Ale już przez ten rok jakoś doświadczyłam takiego spotkania z ludźmi właśnie na tym poziomie właśnie pytania o czystość. Jak to jest? Żyjesz w świecie i co? I dla ludzi to jest czasem takie niezrozumiałe, że można żyć w świecie, no bo jeszcze w klasztorze za klauzurą, no to pewnie łatwiej. Ale żyć w świecie i żyć właśnie ślubem czystości. To jest takie trudne do zrozumienia, ale jednocześnie zastanawiające. Jednocześnie ludzie stawiają bardzo dużo pytań. To jakoś prowadzi głębiej do pytań, które się gdzieś tam wewnętrznie następne jakieś pytania rodzą. I jest to takie moje doświadczenie tego roku. Co prawda niedługie, ale już takie bardzo mocno zauważalne. Także również jeżeli mówimy do młodych i zwracamy się, to również tak chciałabym też i młodym podpowiedzieć, że jest również taka forma życia z Panem Jezusem, dla Pana Jezusa na drodze właśnie życia konsekrowanego.
Dziękujemy serdecznie za to wspaniałe świadectwo. Cieszymy się, że właśnie pojawił się ten głos osób konsekrowanych, żyjących w świecie, dlatego że często wydaje nam się, że powołania to jest albo kapłańskie, albo do życia zakonnego lub siostra zakonna. Może często nie widzimy wielu osób, które ubrane w sposób zupełnie świecki pracują, często poświęcają się w szkołach jako nauczyciele, jako pielęgniarki i tak dalej. Często właśnie spotykamy osoby konsekrowane, czy są to dziewice konsekrowane, które pomagają w diecezji. Mamy też i instytuty świeckie, a więc osoby, które składają śluby zakonne, ale żyją w świecie normalnie, pracując, jako często widzimy, jako osoby samotne. Myślę, że warto to podkreślić, dlatego że już jutro rozpoczyna się kongres w Watykanie, właśnie zatytułowany "Teraz jest nasz czas". Nawiązuje on do 60. rocznicy uchwalenia przez Piusa XII dokumentu Provida Mater, ten, który niejako zainicjował życie życie instytutów zakon, instytutów świeckich w kościele, a więc osoby, które żyją swoim normalnym życiem, pracują, ale w samotności, składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i często może zapomina się o tej formie, a tu się okazuje, że to jest wielka rzesza osób, oprócz oczywiście nich istnieją jeszcze i wdowcy konsekrowani, dziewice konsekrowane, a więc te osoby, mamy też jeszcze i pustelników przecież, nie są to oczywiście jakieś wymarłe, ale powiedzmy formy życia zakonnego, czy konsekrowanego, ale te formy się odnawiają i one żyją tak, jak były w pierwotnym kościele, a więc widzimy, że ten kościół żyje bogactwem i różnorodnością swoich charyzmatów.
Mówimy tutaj na temat życia ślubami, ślubem czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Kiedy mowa jest o ślubie czystości, często w młodym człowieku, myślę tutaj o dziewczętach, z którymi być może, wydaje mi się, mam znacznie więcej kontaktu, zderza się z jednej strony pragnienie wstąpienia do zakonu, pragnienie oddania się Panu Bogu w służbę, w całkowite oddanie, a z drugiej strony bardzo naturalne w każdej kobiecie pragnienie bycia matką. Temat pragnienia macierzyństwa, tęsknoty za macierzyństwem jest tematem, który często w dziewczętach zderza się w to pytanie, co mam robić, co mam czynić, co mam wybierać. Jest pragnienie poświęcenia się dla Boga i jest nieprzeparte pragnienie tego oddania się właściwego dla macierzyństwa. Myślę, że zbyt mało mówi się w życiu zakonnym również o możliwości realizowania tego daru, który jest w każdej kobiecie, daru tego powołania do bycia matką, właśnie równocześnie żyjąc w ślubie czystości. Mówimy o tak zwanym macierzyństwie duchowym, to znaczy o zaangażowaniu całej kobiecości. Tak jak pięknie powiedział, podoba mi się to niezwykle, sługa Boży Jan Paweł II o geniuszu kobiety, o tej wrażliwości, o tej intuicji, o tej delikatności kobiecej, o tej czułości. I te wszystkie cechy są Kościołowi potrzebne. Są potrzebne nie tylko w tej posłudze apostolskiej, gdzie wiadomo, siostry pracują i wśród dzieciaków, i w domach dziecka, i wśród osób niepełnosprawnych, i w różny sposób ograbionych z tego, co zwyczajnie powinny osiągnąć w rodzinie, ale to pragnienie macierzyństwa, właśnie dzięki temu pragnieniu jest możliwe złożenie daru z siebie. Właśnie w tym człowiek się realizuje, że może ten dar z siebie złożyć, że oddaje moje siły, moje talenty w służbę Bogu i w służbę drugiemu człowiekowi. Troska o zrodzenie dzieci Boga, o zrodzenie dzieci Kościoła. Troska o to, żeby mogli ludzie narodzić się do wiary. I to daje moc. To daje moc w wymiarze osób konsekrowanych. Chciałabym bardzo mocno powiedzieć, siostry, dziewczęta wstępujące do zakonu, to nie są jakieś takie osoby, które nie wiedzą, co to znaczy kochać, co to znaczy zakochać się. To są jakieś takie nieporadne w życiu. Chciałoby mi się jeszcze bardziej dosadnych słów tutaj użyć, bo niektórzy to tak myślą. Niezaradna, nie znalazła sobie nikogo i teraz taka biedna, co miała zrobić, wstąpiła do zakonu, jakieś wyjście. Wcale nie. To jest autentyczne zaangażowanie miłości, to jest dotknięcie miłością, ale to jest danie siebie, to jest taka ofiara jak w macierzyństwie, której cenę trzeba poczuć. Macierzyństwo jest związane z miłością i ofiarą, i oddaniem, i zapomnieniem o sobie, i to jest bardzo ważne. I chciałabym bardzo mocno podkreślić jeszcze jeden moment, że doświadczam tego w kontakcie z ludźmi młodymi. Bardzo chcieliby niekiedy coś dla Pana Boga zrobić. I mam wrażenie nieraz, że młodzi uciekają do takich półśrodków. A to pójdę na studia na teologię, na KUL, to już będzie tak coś po Bożemu. Myślę, że jest to wzniosłe, dlaczego nie? Albo zaangażuję się w wolontariacie. Jest to świetne, wręcz wychowujące człowieka, rozwijające, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, to jest pewien etap drogi, a nie to, że ja... To jest wszystko. Ja muszę się zadać Panu Bogu, czy wobec Boga wyciszyć się i zadać to pytanie, czego ode mnie chce Chrystus, bo być może nie chcę tylko tych moich 5 czy 6 lat na teologii, Może nie tylko to, żeby poświęcić godzinę czy dwie godziny niepełnosprawnym, z czego bardzo się będą cieszyć z pewnością, moją radością i moim, ale może oczekuję pełnego daru. I tu nie tylko co ja będę robić, tylko dać siebie. Jeżeli dotykamy ślubów, tu się wiąże i czystość, i posłuszeństwo. Zresztą śluby się ogromnie zazębiają ze sobą. Posłuszeństwo to jest właśnie oddać swoją wolę i to jest najtrudniejsze. W zakonie dominikańskim, co jako taką ciekawostkę, przez całe wieki w męskim zakonie jest nadal, u nas w jakimś tam czasie od tego się odeszło, składało się jeden ślub. Ślub posłuszeństwa. Bo składając ślub posłuszeństwa, czyli na nasze konstytucje zakonne, czy regułę zakonną, decyduje się do takiego stylu życia. Po prostu decyduje się na wszystko, na ubóstwo, na czystość. I nie jest łatwo oddać swoją wolę. I to jest trudne. Nie to, że tam kogoś posłuchać, tylko, że ja muszę przeskoczyć siebie i zrezygnować z tych wysiłków samorealizacji. Właśnie. To jest dar. To jest to składanie ofiary. I to jest to piękne. I to jest to fascynujące i upodobniające do Chrystusa, który dał siebie bez reszty. Do końca nas umiłował.
Siostro, ja dziękuję serdecznie za te słowa z mocą, ale na słowa z mocą musi przyjść też czas teraz refleksji, żeby nasi słuchacze mogli odpowiedzieć. Zatem jak rozpoznam Cię, mamy taką piosenkę.
Niech spokój.
Gościnny.
Z wami.
Zawsze.
Na Jasnej Górze.
15 września.
Do zobaczenia.
To zaproszenie na młodzieżową pielgrzymkę, na pielgrzymkę młodzieżowych kół Radia Maryja na Jasną Górę. Tutaj mówiliśmy przed chwilą, siostra Julia mówiła o macierzyństwie duchowym. Wspominała też o ojcostwie duchowym. Ja jestem młodym zakonnikiem, młodym prezbiterem, więc jak na razie do tej pory tego kłopotu nie przeżywałem. Ale moje pytanie wprost do naszych gości. No zakładam, że przeżywaliście już kłopot, czy problem, czy kryzys, jakkolwiek to nazwać, no że ciągnęło was do tego, że być ojcem, być matką, to uczucie w pewnym momencie życia naszego przecież wzrasta. Czy tak było? A jeśli tak było, to jeżeli można by kilka słów o tym, mamy jeszcze dokładnie 25 minut audycji. Dlatego gdybyśmy mogli krótko jeszcze o tym powiedzieć i usłyszeć kolejnego słuchacza.
Ja jestem osobiście proboszczem w Toruniu. Mamy też taką praktykę błogosławienia dzieci. I rzeczywiście, gdy ja osobiście patrzę się na te wspaniałe, przepiękne dzieci z przepięknymi oczkami, które tak patrzą ufnie, no aniołki cudowne, rzeczywiście uświadamiam sobie ten wielki dar, jakim jest bycie, posiadanie dzieci. Niemniej jednak jestem bardzo przekonany o tym, że do nas, jako do franciszkanów, zwracają się ludzie ojcze. Czasami jest sytuacja taka, że osoba, która nie jest wtajemniczona, która jest może daleko od kościoła i ona ma mówić, jest starsza i ma mówić do mnie ojcze, czasami mówi, jak to jest, że ja mam mówić ojcze. Abstrahując od tych wszystkich wypowiedzi, muszę powiedzieć, że świat dzisiaj potrzebuje niezwykle ojcostwa. Dzisiejsze zło, jakie istnieje w świecie, mówię to z całym przekonaniem, jest powodowane brakiem ojcostwa. Brakiem ojcostwa w rodzinie i brakiem ojcostwa, którego człowiek doświadcza. Ojcostwo jest niezwykłym darem. Tutaj chciałbym powiedzieć, że jako franciszkanin, możemy realizować to ojcostwo we współczesnym świecie. Jest tak wielka potrzeba, tak wielka otwartość na to i myślę, że ktoś, kto odpowiada, ktoś, kto idzie drogą powołania rad ewangelicznych, może zrealizować tę potrzebę ojcostwa i dawania i realizacji swojego powołania. Na co dzień, dzisiaj chociażby, z tych wszystkich spotkań, które miałem, spotkań duchowych, to są osoby, które potrzebowały światła, potrzebowały modlitwy, potrzebowały wstawiennictwa.
Ja z mojego osobistego doświadczenia, chociaż nie jestem jeszcze aż tak stary, ale też w pewnym momencie zaczynam się czuć już jako ten tatuś. Doświadczenie pracy w pogotowiu opiekuńczym, które miałem przez 2 lata w Rzymie, zetknęło mnie z dziećmi, z młodzieżą, często przywiezioną przez policję, zgarniętą prost z ulicy, często na kradzieży, na handlu narkotykami. I często właśnie te rozmowy, te spotkania wyrażały właśnie to, że oni potrzebują ojca, potrzebują kogoś, komu mogą powiedzieć, przed kim mogą wylać swój żal, swoje łzy, swoje niespełnione marzenia i pragnienia. A z drugiej strony we mnie budziło się zawsze właśnie to poczucie bycia tym ojcem, a więc tym, który, bo ojciec jest ten, który prowadzi, ten, który daje rady, ten, który daje poczucie bezpieczeństwa, który prowadzi, tym, który jest niejako tym starszym, który zna już drogę, po którym można iść jego śladami, który weźmie za rękę, który ostrzeże przed niebezpieczeństwem, ochroni przed nim. A więc myślę, że właśnie to realizowanie w ten sposób, bycia tym ojcem dla tych osób, które spotykamy, które spotkamy w naszym życiu. Często jest to, są to osoby z naszych parafii, z naszych ośrodków, z naszych centrów rehabilitacyjnych czy pedagogicznych, a więc każda osoba, którą spotykamy. Zawsze być dla nich jak ojciec, czyli ten, który szczerze prowadzi, podtrzymuje, dodaje siły, który jest przewodnikiem.
Mamy kolejnego słuchacza, zatem siostro, niech siostra mi wybaczy, ale najpierw posłuchamy słuchacza, a później poproszę siostrę. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus, ja zawsze dziewicę.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu. Akurat dzisiejszy temat skłonił mnie do takiego zastanowienia się nad powołaniem. I tak pomyślałam sobie, że każdemu człowiekowi potrzebna jest świadomość, że jest miłowany, że ta odwieczna miłość Bożego wybrania towarzyszy mu przez całe życie. I takim doskonalszym, najściślejszym zjednoczeniem się z Chrystusem jest oczywiście życie konsekrowane. My, młodzi ludzie, także ja, jesteśmy w takim wieku, że mam akurat 17 lat, stoimy na rozdrożu dróg i to od wezwania Chrystusa zależy, którą drogę wybierzemy, którą drogą pójdziemy. Widzicie, że na tym etapie naszej młodości bardzo ważna jest katecheza oraz formacja w duszpasterstwach powołań, która też skłania nas do rozważenia w świetle Słowa Bożego powołania skierowanego do nas osobiście, byśmy mogli odkryć to piękno całkowitego daru z siebie. Wydaje mi się, że ta droga realizacji rad ewangelicznych to jest naprawdę, można powiedzieć, można realizować to w każdym stanie życia, ponieważ to czystość, można powiedzieć, to choćby w każdym jeszcze można realizować, w końcu w czystość małżeństwa także jest potrzebna. W sposób w życiu konsekrowanym to jest oczywiście w sposób taki szczególny. Ja akurat teraz jestem, bardzo często modlę się o to, żeby kiedy usłyszę to wezwanie Chrystusa, żebym nie mogła się na nie odpowiedzieć, żebym potrafiła pójść za nim nawet drogą krzyżową, jednak pełna tej świadomości zażyłości z Chrystusem, żebym potrafiła zrezygnować nawet z tej kuszącej nieraz perspektywy doczesnej pomyślności, aby poświęcić się temu, który do końca mnie umiłował. Dziękuję i jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam Anię z Bielska Podlaskiego.
Przepraszam, jak masz na imię?
Ania.
Ania. Aniu, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za ten telefon, ponieważ oprócz tego, że dałaś piękne świadectwo młodej dziewczyny, która potrafi żyć Ewangelią i nawiązywać kontakt z Chrystusem i przypominasz nam o tym również, że młodzi oczekują na katechizację, na głoszenie im Słowa Bożego, na to wprowadzenie w życie wiary. Ale przypomniałaś nam także bardzo ważną sprawę. Rady ewangeliczne są dla każdego. Ewangelia jest dla każdego. Stąd wezwanie do czystości, ubóstwa i posłuszeństwa jest dla wszystkich ludzi. Jedynie forma, jaką przyjmują osoby poświęcające się całkowicie Panu Bogu, jest inną formą, w innym wymiarze, w innym zakresie żyją czystością, na przykład małżonkowie, ale przecież także wychowanie do czystości przedmałżeńskiej, młodzieńczej, dziewczęcej, to wszystko jest niezwykle ważne. Także bardzo dziękujemy Ci za ten telefon i za to świadectwo, z którego mogą czerpać także Twoi rówieśnicy. Ojciec przed chwilą zadał pytanie nam tutaj, takie prowokacyjne pytanie o to, o kryzys. Jak to w naszym życiu z tym bywa? Myślę, że droga Boża dla każdego jest troszeczkę inna, różna, a równocześnie kryzys nie jest obowiązkowy. Żeby też nie myśleć, że kryzys zawsze musi przynależeć do normalnego życia człowieka, przynajmniej taki kryzys wstrząsowy. Drugą sprawą, kryzys jest czymś fantastycznym, jeżeli się pojawia, jeżeli się go umie przeżyć. Mówię o tym nie tylko o kryzysie na etapie życia zakonnego, kryzys na etapie wyborów, kryzys na etapie młodzieńczości, żeby tylko umieć na nim coś zbudować. bo kryzys to po prostu jak układanka, rozsypuje się nam to, cośmy sami sobie ułożyli, i trzeba w to układanie na nowo zaprosić Pana Boga. Osobiście dziękuję Panu Bogu, że mnie prowadzi, jak mnie prowadzi. Może dlatego, że nie wstępowałam zbyt młodzieńczym takim wieku, wstąpiłam ukończywszy już studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc myślę, że jakoś to może też kształtowało moje myślenie, ale muszę powiedzieć, że chyba ważne jest wstępować z taką pewną otwartością. Właściwie chyba mogę dzisiaj to powiedzieć, ja nie planowałam, co ja będę w zgromadzeniu robić, jak ja będę tam żyć. Wiedziałam, że to jest myślą Bożą i to zastanawianie się, można powiedzieć pewne targowanie, może nie tyle z Panem Bogiem, co z sobą, to raczej wcześniej, przed wstąpieniem, bo rzeczywiście jest chyba takie tajemnicza sprawa, nie tylko z własnego doświadczenia, ale z rozmów z innymi, że kiedy człowiek decyduje się już na wstąpienie do zakonu, to wtedy dosłownie, dokładnie jakby nagle z jakiegoś rękawa czy worka sypią się różne możliwości, a to jakiejś atrakcyjnej pracy, a to wyjazdu, a to nie wiadomo czego. Nie wiem, dlaczego tak jest. Być może dlatego, żeby jeszcze raz objawiło się, kto dla nas jest ważny. Myślę, że w tym pójściu za Chrystusem i w tym realizowaniu siebie także w ślubie czystości, czyli w dawaniu siebie Panu Bogu, jest bardzo ważną sprawą, kiedy człowiek uczy się powoli nie myśleć o sobie. W tym jest chyba też tajemnica wzrostu, kiedy człowiek przestaje myśleć o sobie, bo właściwie kryzys to jest takie troszkę skoncentrowanie, ja bym tego chciała, ja bym tego pragnęła. Więc takie otwarcie się na Pana Boga i wtedy chyba człowiek uczy się być matką, uczy się być ojcem duchowym.
Dziękuję serdecznie, siostro, za to świadectwo. Ja może tylko tyle poproszę o podsumowanie, na antenie Radia Maryja jest to tak, że mamy tą możliwość pozdrowień. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, zapraszam serdecznie do tego. Zostały nam 3 minuty.
Pozdrawiam mojego ojca prowincjała, ojca Adriana Buchcik, współbraci z całej mojej prowincji, wszystkich parafian, wszystkich tych, których spotkałem na mojej drodze, w sposób szczególny moją siostrę zakonną, siostrę rodzoną, która jest w zakonie franciszkanek misjonarek Maryi, która jest w Sankt Petersburgu, i siostrę Aniele. Także wszystkie wspólnoty, młodzież, dzieci i wspólnoty działające przy klasztorze franciszkanów w Toruniu.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić, jeżeli ktoś z tej ekipy mnie słucha, z którymi dane mi było przeżywać wiele rekolekcji, wiele nocy modlitwy, wiele dni skupienia. Z wdzięcznością wspominam ten czas i serdecznie pozdrawiam. Na początku było wspomniane, iż jestem przełożoną generalną zgromadzenia. Za tym sercem głębokim serdecznie chciałabym pozdrowić nie tylko siostry w klasztorze w Krakowie, gdzie przebywam, ale i w domu macierzystym w Wielowsi, domu nowicjatu w Białej Niżnej, gdzie dzisiaj aktualnie młodzież gromadzi się na nocy modlitwy, ale także i siostry spoza granic ojczyzny pracujące na 4 kontynentach. Pozdrawiam serdecznie wszystkie siostry zakonów kontemplacyjnych i apostolskich. Pozdrawiam siostry z konsulty. Pozdrawiam także moich najbliższych, moich braci dominikanów, Józefa, Jerzego, Romana. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy stanęli na mojej drodze, którzy się modlą za mnie, za nas, modlą się o powołania.
Dziękuję, siostrze.
Pragniemy pozdrowić księdza biskupa Wojciecha Polaka, który jest przewodniczącym naszej komisji do spraw powołań, który jest również i w Europejskiej Komisji Biskupów przewodniczącym. Ja ze swojej strony pragnę pozdrowić moich współbraci. Jesteśmy jedyną wspólnotą w Polsce, a więc księdza Piotra, naszych 3 kleryków, Tomka w Rzymie, Jarka i Janusza w Krakowie. I myślę, że pragnę podsumować słowami papieża Benedykta XVI, który powiedział w jednym z pierwszych swoich wystąpień do młodzieży, że Jezus nic nam nie zabiera, On nam wszystko daje. Dlatego zapraszam wszystkich do siebie, do innych wspólnot po to, abyśmy otrzymali to, co nam Chrystus daje. Kto ma przygodę, kto ma fantazję, kto ma odwagę pójść za Chrystusem, zapraszamy.
Dziękuję serdecznie za te pozdrowienia, za waszą obecność tutaj w naszym studiu, a naszymi gośćmi w studiu Radia Maryja byli siostra Julia Stanisława Bakalarz, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika, ksiądz Wiesław Baniak ze Zgromadzenia Sług Miłości i ojciec Maksymin Marek Tandek, ojciec Franciszkanin. Serdecznie dziękuję za waszą obecność tutaj i zapraszam już za chwileczkę do modlitwy na zakończenie dnia.
Dziękujemy.
Szczęść Boże. Pokój i dobro wszystkim.